Rozdział 5. Wybacz, powiedział Tajen, gdy Riel zaczęła intensywnie oddychać. Trochę za długo bez powietrza. Powinienem był zatrzymać się wcześniej. Wzruszyła ramionami. Pamiętam, jak trudno było ocenić, ile czasu jestem już między światami, zwłaszcza kiedy byłam na czymś skupiona. Zamilkła, by wziąć kilka głębokich wdechów. Chcesz spotkać się z ojcem sam na sam? Tajen rozejrzał się po ulicy. Wokół było niewielu ludzi, ale wszyscy się na nich gapili. W przejeżdżającym obok powozie zauważył kobietę, która podejrzliwie wpatrywała się w Riel. Nie, lepiej wejdź ze mną. Poprowadził ją na drugą stronę drogi ku furtce trzeciego z kolei wąskiego domu w szeregu. Podszedł do drzwi, wspominając, jak bardzo jako dziecko lubił siadywać na schodach. Matka dbała o niewielki ogródek, ale po jej śmierci zarósł chwastami i nieustannie narzekali na niego sąsiedzi. Teraz był tak wysprzątany, że sprawiał wrażenie wręcz jałowego. Do ściany przy drzwiach przytwierdzono wypolerowaną tabliczkę z brązu. Widniejące na niej nazwisko nie należało do jego ojca. Zawahał się, ale i tak zadzwonił dzwonkiem. Jeżeli ojciec umarł lub się przeprowadził, być może obecni lokatorzy o tym wiedzieli. Nastąpiła długa chwila ciszy. Tajen czekał, czytając w myślach służby przyglądającej się im zza zasłonek w pokoju sąsiadującym z sienią. Gosposia w średnim wieku chciała otworzyć drzwi, w przeciwieństwie do starszego lokaja. Oboje przyglądali się Riel z pewną konsternacją, ale też zaciekawieniem. Co ta kobieta ma na sobie? W tej prostej sukience bez rękawów jest praktycznie naga. I bardziej brązowa od rolników. W końcu gosposia uznała, że ma dość czekania, aż sobie pójdą i ignorując syknięcie lokaja, zbliżyła się do drzwi. Pan wyszedł, burknęła, otworzywszy je. Czy tym panem jest może Date Ironsmelter? Spytał Tajen. Kobieta uniosła brwi.
Nie, on przeprowadził się do siostry, w Brockbridge.
Dziękuję. Tajen uprzejmie skinął głową i cofnął się.
Ona nie może chodzić tak ubrana,
wypaliła kobieta. Tajen obejrzał się. Gosposia mierzyła Riel wyniosłym spojrzeniem. Czy mogłaby pani polecić nam damskiego krawca, który zaopatrzy nas w stosowne stroje? I męskiego, dodał zerkając na własne ubranie. Kobieta przygryzła wargę i już chciała pokręcić głową, ale rozmyśliła się i zmarszczyła brwi.
Może Hatten Bewe będzie coś mieć. Za kapelusznikiem na głównej ulicy. Wejdźcie od tyłu.
Tajen ponownie skinął głową. Znam tę ulicę. Bardzo dziękuję. Gosposia wybałuszyła oczy, gdy chwycił Riel za rękę i odepchnął się nieco od świata, a potem poszybował w kierunku rzędu sklepów, które w dzieciństwie tyle razy odwiedzał. Było tam bardziej tłoczno, więc zszedł do świata w alejce, o której wspomniała służąca. I skierował się w stronę, gdzie według niego mogło znajdować się tylne wejście do zakładu kapelusznika. I rzeczywiście, na wąskich drzwiach znajdowała się maleńka tabliczka z napisem Hatten Bewe, krawiec męski. Weszli do środka, wprawiając w ruch dzwonek przy framudze i znaleźli się w ciasnym pomieszczeniu, niewiele większym od szafy. Nazwisko właściciela nie brzmiało jak nazwisko typowego mieszkańca Leracji, więc Tajen nie był zdziwiony, gdy dziarskim krokiem wyszła im na powitanie śniada postać. Zdziwił się jednak, kiedy zajrzawszy w jej myśli, stwierdził, że to kobieta. Większość mieszkańców Belton z jej postury i męskich strojów wnioskowała, że jest tylko osobliwie wyglądającym cudzoziemcem, a jej to nie przeszkadzało.
W czym mogę pomóc tak urodziwej parze? Spytała Hatten, obdarowując ich promiennym uśmiechem.
Gdy przeniosła spojrzenie z Tajena na Riel, nie drgnęła ani nie utkwiła w niej wzroku. Tajen w duchu po raz kolejny podziękował gospodyni swojego dawnego domu, choć przecież nie z dobrego serca, lecz pod wpływem uprzedzeń wysłała cudzoziemców do krawca niepochodzącego z tych stron. Przynajmniej Hatten nie oceniała ludzi tak szybko.
Oboje potrzebujemy kompletu odzieży, odparł Tajen i zwrócił się do Riel.
Nie masz nic przeciwko temu? Spytał ją w języku podróżników, bo obawiam się, że tutejsze stroje wyglądają bardzo rygorystycznie.
Ależ skąd? Pokręciła głową. Jeśli to konieczne, staram się dostosować do wymagań poszczególnych światów. Miło będzie wypróbować nowe fasony sukienek.
Mam pewne wątpliwości, czy długo będzie ci miło. Ostrzegł, po czym odwrócił się z powrotem do Hatten i przeszedł na język leracki.
Czy ma pani może coś gotowego w naszych rozmiarach?
Hatten zmierzyła oboje wzrokiem i pokiwała głową.
Na jakie okazje?
Coś, co nadawałoby się na wizytę u rodziny w Belton, ale nie zostałoby uznane za niewłaściwe, gdybyśmy musieli spotkać się z imperatorem. Co by pani poleciła?
Usta Hatten rozciągnęły się w pełnym niedowierzania uśmiechu.
Imperator, A cóż, nie mam zbyt wielu strojów, które zrobiłyby wrażenie na kimś o tej pozycji.
Nie muszą robić wrażenia. Wystarczy, że nie będą obraźliwe.
Aha, skinęła głową. Zobaczmy, co uda mi się znaleźć. Obróciła się i z wprawą kogoś, kto zna każdy zakamarek tej zagraconej przestrzeni, zniknęła na zapleczu. Kilka godzin później Tajen wyłonił się wraz z Riel z przestrzeni między światami na obrzeżach niewielkiej wioski o nazwie Brockbridge. Leżała o 2 godziny jazdy powozem z Belton w niewielkiej dolinie otoczonej młodymi lasami plantacyjnymi. Mąż ciotki Tajena odziedziczył część tych zalesień i komfortowy dom mniej więcej wtedy, kiedy Tajen rozpoczął naukę w akademii. 15 cykli temu para miała 4 małych dzieci, które teraz były już dorosłe i prawdopodobnie założyły własne rodziny. Dom kiedyś robił na nim wrażenie. Był to piętrowy budynek o 2 niewielkich skrzydłach po obu stronach części centralnej. To, co niegdyś wydawało mu się okazałe, teraz budziło podziw ze względu na prostą i solidną konstrukcję. Widywał już pałace rozmiarów miast i rezydencje rozmiarów wsi, pełne niezliczonych skarbów i luksusów, a jednak to miejsce za każdym razem wzbudzało w nim ukłucie zazdrości. Zdał sobie sprawę, że wciąż postrzegał je jako dom idealny, położony z dala od miejskiego hałasu i zanieczyszczeń. Dostatecznie duży, by pomieścić rodzinę i 1 czy 2 służących, lecz nie na tyle, by się w nim zgubić lub żeby nie zdołał go utrzymać dobrze prosperujący mężczyzna klasy średniej. Tajen wziął głęboki wdech, podszedł do drzwi i zapukał. Otworzyły się natychmiast i stanął w nich lokaj, który ukłonił się sztywno.
Tak?
Tajen Ironsmelter. Chciałbym zobaczyć się z ojcem. Daidem Ironsmelterem. Mężczyzna zamarł i uniósł brwi zaskoczony, uważnie przyglądając się przybyszowi. Otworzył usta, zamknął je, a potem się wyprostował.
Zapytam, czy przyjmuje dziś gości.
Zamknął drzwi i odszedł. Wkrótce dało się słyszeć zbliżający się odgłos pośpiesznych kroków i tym razem drzwi otworzyła dojrzała, krzepka kobieta. Przez chwilę wpatrywała się w Tajena, a gdy go rozpoznała, jej oczy rozwarły się szeroko.
Tajen! Wykrzyknęła. To naprawdę ty!
Witaj, ciociu Moiri, odpowiedział z uśmiechem.
Kiedy spojrzała przelotnie ponad jego ramieniem, dodał: To jest Riel Lazuli, moja przyjaciółka.
Ja?
Zaczęła Moiri, zastanawiając się, jak zareagować na kogoś o tak wyraźnie egzotycznej urodzie. Po chwili jednak doszła do wniosku, że dobre maniery na początek zawsze są najlepsze.
Miło mi cię poznać, Riel Lazuli.
Natychmiast przeniosła wzrok z powrotem na Tajena i usunęła się na bok.
Wejdźcie, twój ojciec jest w ogrodzie razem z moimi wnukami.
Masz już wnuki,
wykrzyknął Tajen, przestępując próg.
Tak, 3 lata temu Sowi wyszła za miejscowego.
Moiri trajkotała o 4 swoich dzieci, z których 2 wstąpiło do marynarki. Poprowadziła Tajena korytarzem ku drzwiom wiodącym do ogrodu. Kiedy je otworzyła, ujrzeli parkę dzieci tak do siebie podobnych, że z pewnością były bliźniętami. Biegały wokół siedzącego w fotelu starca, który na ramiona miał zarzucony plet. Wszyscy 3 podnieśli wzrok, gdy Tajen wyszedł za ciotką do ogrodu. Starzec zmrużył oczy na jego widok, a po chwili szeroko je otworzył.
Ojcze, odezwał się Tajen schodząc po schodach, przystanął u ich podnóża.
Dejt zamarł w bezruchu, wpatrując się w przybysza, jakby nie rozumiał, co się dzieje, po czym zamrugał, a na jego twarz powróciło życie. Dźwignął się z fotela i na chwiejnych nogach podszedł do Tajena. Wydawał się niższy, mniejszy.
i o wiele starszy. Nie zatrzymał się przed nim, lecz od razu zarzucił mu ręce na szyję.
Synu!
Tajen zawahał się. Ojciec zawsze stronił od fizycznej bliskości. Publiczne okazywanie uczuć nie było w Belton pochwalane. Ale ręce Tajena zadziałały odruchowo i w zasadzie bez namysłu odwzajemnił uścisk, ciesząc się, że starzec nie widzi, jak jego syn mruga, by odpędzić niespodziewanie cisnące się do oczu łzy.
Przepraszam, powiedział. Powinienem był szybciej wrócić do domu.
Gdybyś mógł, to byś wrócił, odparł Date. Cofnął się o krok, a na widok połyskujących w jego oczach łez Tajen zamrugał pośpiesznie i odwrócił wzrok.
Obawiam się, że mogłem, przyznał, ale nie miałem odwagi.
Ojciec pokiwał głową.
Nic dziwnego. Akademia aresztowałaby cię, gdyby tylko ktoś się dowiedział, że tu jesteś. Uważają cię za złodzieja i oskarżają o morderstwo. Masowe.
Tajen zasępił się. To Killraker doprowadził do zawalenia się wieży. Przez jego twarz przebiegł grymas. Ale drugiemu zarzutowi nie mogę zaprzeczyć. Rzeczywiście ukradłem własność Akademii. I obawiam się, że zdarzyło mi się odebrać komuś życie, choć nie w tym świecie i nie z zamiarem popełnienia zbrodni.
Date skinął głową. Widzę, że masz o czym opowiadać.
Rozejrzał się i przenosząc wzrok na Moiri zauważył Riel. Otworzył szeroko oczy, a kącik jego ust uniósł się w lekkim uśmiechu.
A to kto?
Przyjaciółka, Riel Lazuli. Ojciec obszedł Tajena i ukłonił się gościowi.
Witaj w domu mojej siostry. Myślę, że nie będzie miała nic przeciwko, jeśli zaproszę was do środka, żebyście się ogrzali i posilili.
Będę zaszczycona, odpowiedziała Riel. Spojrzał na Moiri, która uśmiechnęła się i skinęła głową. Każę Seti nastawić wodę i podam do salonu. Wkrótce potem Riel, Tajen i jego ojciec usadowili się w dużych, wygodnych fotelach ustawionych wokół świeżo rozpalonego ognia. Tajen rozpoczął opowieść od znalezienia Welli w Mejlandzie. Ojciec słuchał uważnie, co jakiś czas przerywając pytaniami, gdy coś było dla niego niejasne. W końcu Tajen doszedł do wyjaśnienia przyczyn, dla których magowie z Difter usiłują przeszkodzić mu w prowadzeniu szkoły magii i wyznał, że wróciłby w swoim ojczystym świecie potajemnie założyć uczelnię. Date odchylił się na oparcie i przeciągle wypuścił powietrze z płuc.
Niesamowite,
powiedział. Pochylił się nieco naprzód i spojrzał na Riel.
To prawda, że jest teraz nieśmiertelny?
Riel zawahała się.
To nie do końca właściwe słowo.
Niektórzy nazywają nas raczej wiecznie młodymi, dodał Tajen. Można nas zranić. Możemy umrzeć.
Ty też jesteś wiecznie młoda?
Zagadnął Date. Pokręciła głową. Ja jestem kreatorem. Tacy ludzie nie mogą być wiecznie młodzi.
A kim są kreatorzy? O ile mogę spytać?
Tworząc, ludzie generują magię. Niektórzy więcej niż inni. Wyjaśniła. Ja jestem w stanie w bardzo krótkim czasie wygenerować ogromne zasoby. Date utkwił w niej wzrok, a potem zwrócił się do Tajena.
Dobrze słyszałem?
Tak.
To kontrowersyjne. Możecie to udowodnić?
Tajen uśmiechnął się. Jak najbardziej. Wyczuwanie generowanej przez nią magii to niesamowite doświadczenie. Ojciec znów westchnął przeciągle i zamknął oczy.
Akademii się to nie spodoba.
To prawda, przyznał Tajen. Date otworzył jedno oko.
Czyli chcecie dokonać demonstracji?
Tajen przytaknął. Starzec szerzej otworzył oboje oczu.
Czy to rozsądne? Nawet jeśli ich przekonacie, i tak uznają was za przestępców.
Poradzimy sobie. Nie stanowią dla nas zagrożenia.
Nie? Nawet najpotężniejsi i najlepsi magowie Imperium? Może i odwiedziłeś wiele światów, synu. Ale nie obronisz się samą pewnością siebie i opowieściami. W centrum Belton jest tak mało magii, że będziesz równie bezbronny, co zwykły człowiek.
Zgromadziłem zasoby znacznie większe niż zawiera cały ten świat, oznajmił Tajen.
Jest jednym z trojga najpotężniejszych magów we wszechświecie, dodała Riel.
Date przeniósł wzrok z niej na Tajena i z powrotem.
Naprawdę?
przytaknęła. W oczach mężczyzny pojawił się błysk, a potem Dejt z uśmiechem ponownie spojrzał na syna.
Jeden z trojga najpotężniejszych. Mój syn. O, to będę mógł rzucić w twarz tej małostkowej kupie gówna, którą miejscowi wybrali na przywódcę Brockbridge, kiedy następnym razem wypomni mi syna kryminalistę.
Tajen się skrzywił. Przepraszam, ojcze. Dejt pochylił się naprzód i poklepał go po kolanie.
Zawsze wiedziałem, że zrobiłeś to, co zrobiłeś, ze słusznych pobudek. Wyobraź sobie, że Akademia zniszczyłaby tę książkę, a ty nigdy nie opuściłbyś tego świata i nie zyskał wiecznej młodości.
Na jego twarzy pojawił się uśmiech, który jednak zwolna przygasł.
Ale dlaczego starasz się udowodnić, że ten stary mit jest prawdziwy? Dlaczego nie założysz szkoły gdzieś indziej?
Bo Akademia zapewnia możliwości, do których chciałbym mieć dostęp, odparł Tajen.
Ta stara dziura?
Ojciec pokręcił głową.
Nawet nie mają pewności co do istnienia innych światów. Na pewno są za nimi daleko w tyle.
Mógłbyś się zdziwić. Ten świat nie zawsze był odizolowany od innych. Dejt nie był co do tego przekonany.
Mógłbyś znaleźć sobie jakieś wspaniałe miejsce, w którym spędziłbyś całą wieczność. Tu się zmarnujesz.
Ależ skąd? Odparł Tajen. Kiedy Riel odnowi tutejsze zasoby, magii będzie mnóstwo, a skoro ten świat jest uznawany za martwy, moi uczniowie i ja będziemy mogli tu bezpiecznie i w spokoju pracować. Zamilkł na chwilę. Jednak niesie to pewne konsekwencje dla ciebie, tato. Te plany narobią mi wrogów. Niektórzy być może będą chcieli się na mnie zemścić lub zaszantażować mnie, krzywdząc tych, których kocham. Byłoby bezpieczniej, gdybyś na pewien czas przeniósł się w jakieś sekretne miejsce.
Nie, sprzeciwił się Dejt. Nie chcę zostać odesłany w jakiś zapadły kąt, gdzie będę musiał w samotności wyczekiwać wieści na twój temat. Chcę zobaczyć, co się stanie, kiedy im pokażesz, jakimi są głupcami.
Ale jeśli...
Nie.
Na twarzy Dejda malowały się zaciętość i upór.
Nigdzie się stąd nie ruszam, chyba że z tobą.
Możesz ukryć go w mieście? Spytała Riel.
Tego nie będą się spodziewali.
Tajen spojrzał na nią, a potem na ojca. Wolałbym nie.
Jeżeli zabierzesz mnie gdzieś daleko, natychmiast wrócę do domu,
oświadczył Dejt.
Nawet jeśli umieścisz mnie na drugim końcu świata.
Tajen przeciągle wypuścił powietrze z płuc, rozważając słowa ojca, a potem doszedł do wniosku, że to dla niego bardzo typowe.
Będę nad nim czuwała, zaoferowała się Riel. Nie będę ci przez cały czas potrzebna.
Dejt poklepał ją po dłoni.
Nie mógłbym sobie wyobrazić lepszego towarzystwa, kiedy mój syn postanowi zatrząść tą skostniałą, starą instytucją.
Posłała mu szczery uśmiech, a potem zwróciła się do Tajena.
Myślę, że go nie przekonasz, a jakoś musisz odpokutować zniknięcie na 15 cykli.
Tajen wydał z siebie stłumiony okrzyk protestu, na który zarówno jego ojciec, jak i była kochanka uśmiechnęli się lekceważąco. Przewrócił oczami i przygarbił ramiona.
No dobrze, ale rób wszystko, co mówi Riel, ojcze. Mamy wiele do nadrobienia. A nic z tego nie wyjdzie, jeśli zostaniesz porwany lub zamordowany.
Wystarczy tych rozmów, bo są tu maluchy, oznajmiła Moiri, wnosząc wyładowaną tacę.
Za nią do pokoju wślizgnęły się jej wnuki. Odstawiła tacę na blat i podniosła wzrok na Tajena.
Masz jeszcze tego mechanicznego żuka? Opowiadałam o nim dzieciom i chciałyby go zobaczyć.
Pewnie, że mam, odparł Tajen i sięgnął pod kurtkę.
Trochę się zmienił, ale nadal ma kształt żuka i potrafi robić sztuczki, które bawią dzieciaki.
Kiedy wyjął żuczka i kazał mu latać po pokoju, zobaczył w nim to, co jego całkiem już spora rodzina. Nieco poobijany kawałek metalu, który rozkładając osłony skrzydeł i wyciągając nóżki, przekształcił się w misterny, piękny przedmiot. W ciągu ostatnich cykli nieustannie go modyfikował, dodając funkcje, które akurat w tym momencie nie były potrzebne, bo teraz wystarczyło, że latał w koło, wspinał się po rękach dzieci i przysiadał im na ramionach.
Żuczek jest trochę podobny do mnie, pomyślał. Jest starszy, umie więcej.
ale zasadniczo ma wciąż tę samą postać. Choć potrafię dużo więcej, mam nadzieję, że takie skromne zajęcia jak zabawianie dzieci i dbanie o rodzinę nigdy nie będą mi się wydawały zbyt trywialne.